sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5,5 minuty po godzinie 18. Czas i pora wystartować jest z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kłaniają się Państwo realizujący naszą audycję Krzysztof Jankowski, pracujący w studiu.
Grzegorz Hałasik.
I Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście piłkarska ekstraklasa, te mecze, które się odbyły, te, które się nie odbyły jeszcze, no i te oczywiście przełożone, czyli poznańska Warta, poznański Lech w naszym piłkarskim kalejdoskopie. To będzie na początku. Później inny przegląd wydarzeń ligowych, m.in. siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, hokej na trawie. Mówić się będziemy także o dzisiejszym spotkaniu rugbystów w Jarocinie. Będzie także o imprezach rangi Mistrzostw Polski, wszechstronny konkurs konia wierzchowego, także Puchar Polski. W tej jeździeckiej specjalności zakończył się w Baworówku koło Szamotu. Będziemy także na Mistrzostwach Polski motorowodniaków w różnych klasach na jeziorze w Rogoźnie. Zajrzymy także na poznańską Maltę. No i przypomnimy dosyć ciekawą, jednocześnie pewnie irytującą dla sportsmenki sprawę związaną z rzekomym wykluciem koronawirusa u poznańskiej tenisistki Katarzyny Kawy, wycofanej przez to z turnieju wielkoszlemowego na kortach Roland Garros. To wszystko dzisiaj, w niedzielę 27 września, zatem najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie już teraz.
Masowy koronawirus w Pogoni Szczecin. Ekstraklasowy klub ujawnił dzisiaj, że zakażonych jest 30 osób, w tym 21 piłkarzy. Dzisiejszy mecz Pogoni z Lechem w Poznaniu już wcześniej przełożono ze względu na grę Lecha w kwalifikacjach Ligi Europy, przeciwko czemu szczeciński klub protestował. W późniejszym terminie odbędzie się też planowane na najbliższą sobotę spotkanie Pogoni z Jagiellonią. Z powodu Ligi Europy przełożono też dzisiejszy mecz Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Zatem dzisiaj niedziela bez spotkań w piłkarskiej ekstraklasie. Za to w Bundeslidze porażka Bayernu Monachium, który uległ na wyjeździe Hoffenheim 1-4. Robert Lewandowski wszedł na boisko w 57 minucie. Francuz Julien Alaphilippe został we włoskiej Imoli mistrzem świata w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego. Czwarte miejsce zajął Michał Kwiatkowski. Zwycięzca wyprzedził o 24 sekundy grupę 5 zawodników z polskim kolarzem. Finn Valtteri Bottas z Mercedesa wygrał wyścig Formuły 1 na torze w Soczi o Grand Prix Rosji. Drugie miejsce zajął Holender Max Verstappen z Red Bulla, a podium uzupełnił zespołowy kolega zwycięzcy, Brytyjczyk Lewis Hamilton, który prowadzi w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Kierowców. W Baborówku pod Szamotułami odbyły się Mistrzostwa Polski w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Złoty medal po raz 8 i 3 z rzędu zdobył Paweł Spisak na Banderasie. Gwiazdkowe zawody międzynarodowe w Baborówku zakończyły się triumfem Japończyka Yoshikiego Oiwy. Koszykarze Los Angeles Lakers awansowali do wielkiego finału Ligi NBA. Lakers pokonali Denver Nuggets 117-107, wygrywając finał na zachodzie 4-1. Na wschodzie Miami Heat prowadzą z Boston Celtics 3-2.
8,5 minuty po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie do 20. Czas na piosenkę na dobry początek.
Daddy tells the man with the kiss upon the chin, says, my little one, I love you. outside your door. Once upon a time there were cannibals, now there are no cannibals anymore. Well, lay down your head, now don't get out of bed. Don't you let bedbugs bite. It's time to go to sleep now, not another peep, and I'll see you in the morning light. And then the radio's playing and the weatherman is saying, oh,
...266 dni czekali piłkarze poznańskiej Warty na zwycięstwo w piłkarskiej ekstraklasie. Ostatnie, 14 maja 95 roku, jeszcze w poprzednim wieku, odnieśli w derbowym meczu z poznańskim Lechem. No ale teraz w piątek wygrali w Płocku 3-1. W tym meczu gole padały 29, 48, 79 i 85 minucie. Przypominamy ten mecz w skrócie goli, które komentował Dawid Cytrowski.
Wysoko ustawieni Poznania, Łukasz Prałka w to pole karne. Jak się to skończy? Gol! Gol! 1-0 dla Warty Poznań! Wreszcie się doczekaliśmy, drodzy Państwo! Po tylu dniach, ponad 9 tysięcy dni musieli czekać poznaniacy na gola na najwyższym poziomie rozrywkowym. Chyba Aleks Ławniczak, on najwyżej tam wyskoczył w pole karne. Wywalczyli rzut wolny podopieczni trenera Piotra Tworka. Jest dośrodkowanie Łukasza Trałki bardzo wysokie. Uwaga, grosie 2-0! Gol! 2-0! Bartek Kieliba! 2-0 dla Warty Poznań. To się dzieje naprawdę fantastyczne. Kolejne dośrodkowanie Łukasza Trałki. Dobrze poznaniacy, ale jeszcze niebezpiecznie. Jeszcze tam jest rykoszet i jest gol. Niestety jest gol. Ta piłka po rykoszecie nie trafia do bramki Adriana Alisa. Trzeba będzie teraz rzeczywiście się skupić. Trzeba będzie do ostatnich sekund pozostać skoncentrowanym. Uwaga, jesteśmy po prawej stronie boiska. Za chwilę będzie wrzucał Jan Grzesik. Płaskie dośrodkowanie. Jeszcze uwaga, Łukasz Trałka z przed polem karnym. Trałka, gol! Ale gol! 3-1 i może to będzie to zwycięstwo, ależ tam jest szaleństwo na ławce rezerwowych Warty Poznań, ależ oni się pięknie cieszą.
Bo było z czego się cieszyć. To spotkanie transmitowaliśmy dla Państwa na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia 102,7 MHz. No to od razu też zaprosimy na najbliższą niedzielę, 4 października od 15:00. Szlagierowy mecz na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Warciarze zmierzą się z Legią Warszawa. No ale było co świętować także po tym piątkowym meczu w Płocku. Zaglądamy teraz na salę konferencyjną. Co po meczu powiedzieli obaj trenerzy? Radosław Sobolewski, szkoleniowiec Wisły Płock oraz opiekun Zielonych Piotr Tworek.
Zagraliśmy bardzo słabe spotkanie, nie ma co tu owijać bawełnę. Nie zrealizowaliśmy nic, co sobie zakładaliśmy przed meczem, nad czym pracowaliśmy w ciągu ostatniego mikrocyklu tygodniowego. To wszystko.
Po ostatnich wynikach Wisły Płock i po grze, szczególnie w Krakowie, wiedzieliśmy, że musimy pracę domową odrobić bardzo solidnie i przygotować się do tego meczu pod każdym względem, zarówno w grze w obronie, ale także i przy stałych fragmentach, bo wiedzieliśmy, że to jest groźna broń. Mieliśmy plan na to spotkanie. Ten plan realizowaliśmy od samego końca. Zakładaliśmy pressing tak, jak trenowaliśmy krótko przez 4 dni, bo ten nasz mikrocykl był dosyć taki skrócony. Zespół uwierzył w nasze słowa, więc powiedzieliśmy też sobie, że ten worek kiedyś się rozwiąże z bramkami. Dzisiaj strzeliśmy 3. Cieszymy się ogromnie i ten dzień, 25 września, na pewno zostanie bardzo długo w naszej pamięci. Pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie. Teraz mamy trochę więcej czasu do kolejnego meczu, do Legii. Będziemy się przygotowywać spokojnie, ale i radośnie po ostatnich naszych wynikach. wynikach, ale i po dobrej grze, mimo iż nie było punktów. Teraz mamy ogromną radość i na pewno w tej radości będziemy starali się więcej jeszcze zrobić niż potrafimy. I troszeczkę może prywaty. Dzisiaj dostałem od chłopaków niesamowity prezent, kołyska dla mojej córy. Panowie, dziękuję wam, jesteście niesamowitymi facetami. Dziękuję.
Szczęśliwi piłkarze, szczęśliwy trener Piotr Tworek, a my jeszcze po tym meczu Wisła Płocka kontra Warta Poznań posłuchajmy analizy, której dokonał dziennikarz portalu wpsportowefakty.pl, poznański dziennikarz Szymon Mierzyński.
Spodziewałem się, że to przełamanie w końcu nadejdzie, bo Warta nie grała źle w poprzednich meczach i było widać, że gdyby tylko ta ofensywa była trochę skuteczniejsza, to na pewno punkty by były, ale dzisiaj jest takie przełamanie naprawdę przez duże P, bo oczywiście zawodnicy ofensywni tych bramek nie strzelali, ale myślę, że cały zespół po prostu odetchnie, bo dobrze wykonywane stałe fragmenty. Znowu bardzo przyzwoita gra w defensywie, bo stracony gol, no to naprawdę wyjątkowo pechowy. To myślę, że ciężko było tego uniknąć. Natomiast bardzo dobry mecz Warty. Sprawdziło się chyba też trochę to, że Warta w tych pierwszych kolejkach miała rywali, którzy są wyżej notowani. Zeszły sezon mieli dość dobry. Wisła Płock był pierwszy taki sprawdzian z rywalem, który prawdopodobnie będzie jednym z rywali Warty w walce o utrzymanie. No i ten egzamin Warta przeszła nadspodziewanie dobrze, można powiedzieć.
Kapitalnie wykonywane stałe fragmenty gry, ale też rewelacyjny mecz Łukasza Trałki, który on kończy z dwiema asystami i bramką. Ja tak sobie myślę, że jakby rok temu ktoś Łukaszowi powiedział, że tak w Ekstraklasie jeszcze podszlifuje swoje liczby, że jeszcze w Ekstraklasie taki mecz zagra, to sam Łukasz gdzieś by się popukał w czoło.
Na pewno tak, a myślę, że też dla niego to jest też olbrzymi kamień z serca, bo no strasznie pechowo się dla niego derby zakończyły. To on sprokurował ten rzut karny, taki nieoczywisty chyba do końca rzut karny, w meczu, w którym grał bardzo dobrze przeciwko Lechowi. Odpowiedział w najlepszy możliwy sposób. Dwie asysty i gol, no coś niesamowitego. Zwłaszcza na piłkarza, który jest defensywnym pomocnikiem i takie są jego zadania na boisku. Zabrał się od jakiegoś czasu za egzekwowanie stałych fragmentów, robił to dobrze już w derbach. Czy się to potwierdziło, że to jest bardzo ciekawa alternatywa, jeśli chodzi właśnie o wykonywanie rzutów rożnych i wolnych.
W drugiej połowie, kiedy Warta strzeliła drugiego gola, cofnęła się, oddała inicjatywę drużynie z Płocka, natomiast też trzeba powiedzieć, że w defensywie stanowiła monolit. Wisła miała dużą przewagę, ale zupełnie nie potrafiła tego wykorzystać.
Nie było, może ten jeden stały fragment w pierwszej połowie, rzut rożny, ale to był też stały fragment, to nie było wypracowane przez Wisłę z gry. Warta się cofnęła, ale co ważne, zrobiła to dopiero przy stanie 2-0 dla siebie. Gdy ja się bałem trochę tego, że Warta strzelając bramkę do przerwy zagra w drugiej połowie już defensywnie. Ona zagrała dokładnie odwrotnie. Wyszła bardzo wysoko w tej drugiej połowie, została za to wynagrodzona i dopiero gdy już miała bezpieczne prowadzenie w garści, to wtedy się trochę cofnęła. No faktycznie Wisła zagrała dzisiaj bardzo słaby mecz, trzeba też sobie to otwarcie powiedzieć, ale być może wynikało to też również z dobrej postawy Warty. Nadspodziewanie dobrej jak dla mnie.
Mówiłeś o tym, że Warta w pierwszych spotkaniach grała z rywalami wyżej od siebie notowanymi, że teraz przyszedł czas na rywala ze swojej półki, tak to określmy, no ale za tydzień już znowu będzie rywal z tej półki wyżej, bo do Grodziska przyjeżdża Legia Warszawa.
No tak, w kontekście meczu z Legią myślę, że nie było lepszego momentu na przełamanie. Teraz myślę, że warciarze już wierzą w siebie i trochę z innym nastawieniem psychicznym wyjdą na mecz. Oni i tak nie pękali w tych poprzednich meczach, ale jednak siedziało im to w głowach, że mieli te w sumie 300, prawie 400 minut bez zdobytego gola. Więc myślę, że przed meczem z Legią nie ma już teraz powodu do tego, żeby wpadać w jakieś kompleksy. Wiadomo, Legia będzie faworytem tego meczu, ale mecz odbędzie się w Grodzisku. Warta już tam nie jedno dobre spotkanie zagrała. Myślę, że droga do dobrego wyniku jest otwarta. To nie jest tak, że Warta nie ma szans w tym spotkaniu.
Warta Poznań w piątek wygrała w Płocku z Wisłą 3-1, a w niedzielę, jak słyszeliśmy, najbliższą niedzielę, za tydzień dokładnie, spotkanie z inną ekipą z Mazowsza, czyli warszawską Legią, tak jak mówili nasi rozmówcy, o godzinie 15. W niedzielę o 15 w Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań podejmie warszawską Legię. I to będzie na naszych dwóch antenach naprawdę piłkarska, sportowa niedziela, dlatego że w MC Radio, tradycyjnie w MC Radio, czyli na 102,7 FM oraz na stronie internetowej www.mcradio.pl od 15 do 17 w niedzielę transmisja meczu Warta Poznań Legia Warszawa, a od godziny 17:05 już na antenie Radia Poznań, czyli 100,9 w Poznaniu i na innych częstotliwościach w Wielkopolsce i na stronie internetowej www.radiopoznań.fm specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Najpierw oczywiście podsumowanie spotkania Legii z Wartą w Grodzisku Wielkopolskim, a od 17:30 transmisja ligowego spotkania Piast Gliwice Lech Poznań. I ta audycja potrwa do 20, zatem od 15 do 20 za tydzień w niedzielę najpierw 2 godziny w MC Radio, a później 3 godziny na antenie Radia Poznań z piłką nożną i innymi dyscyplinami sportowymi. Już teraz zapraszamy. Nie odbyło się w ten weekend spotkanie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. Ono miało się odbyć dzisiaj o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Już wiemy dzisiaj też, to jest najświeższa informacja, że aż 30 osób w Pogoni Szczecin zakażonych, w tym 21 piłkarzy. Zatem to spotkanie zostałoby dzisiaj odwołane, nawet gdyby nie nie było decyzji środowej, ale wiemy, że w środę wieczorem już zapadła decyzja, by Lech z Pogonią Szczecin dzisiaj nie zagrały, dlatego że Lech przygotowuje się do meczu w kwalifikacjach Ligi Europy z belgijskim Charleroi. No było sporo kontrowersji z tym przełożeniem meczu, z odwołaniem go z dzisiejszego terminu. Posłuchajmy rzecznika prasowego Lecha Poznań, Macieja Hęszla.
Nad przełożeniem tego spotkania już myśleliśmy od kilku dni. To nie było tak, że nagle podjęliśmy taką decyzję. Prezes Lecha Karol Klimczak kontaktował się z prezesem Pogoni już bodajże w poniedziałek. No i jakby sygnalizowaliśmy to, że może być taka opcja właśnie, no ale oczywiście wszystko zależało od zwycięstwa, dlatego odrzucamy od razu argument, który pojawia się z drugiej strony, że można było podjąć decyzję 2-3 tygodnie wcześniej. No nie można było, gdyż najważniejszy był wynik meczu z Apollonem Limassol. Przy porażce przekładanie meczu z Pogonią nie miało sensu, no bo Lech jakby nie miał już by w następnym tygodniu kolejnego meczu pucharowego. Także była ta sygnalizacja, był telefon między prezesami, gdzie wyraźnie prezes Pogoni powiedział, że nie ma możliwości przełożenia tego meczu z ich strony. My po zwycięstwie z Apollonem wystosowaliśmy pismo do Ekstraklasy SA z prośbą o przełożenie meczu w związku z awansem do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy i Ekstraklasa SA powołała się na punkt regulaminu mówiący o tym, że jeśli zespół występuje o przełożenie meczu, to przy zgodzie telewizji posiadających prawa do transmisji meczów Ekstraklasy można takie przełożenie właśnie zastosować. No i właściwie już bardzo szybko, bo 2 godziny po meczu w Nikozji zapadła decyzja, że mecz z Pogonią Szczecin zostaje przełożony. Prawdopodobnie zostanie rozegrany w połowie grudnia. My nie zamierzamy komentować słów prezesa Mroczka. Nie może nam zarzucić tego, że nie porozmawialiśmy z nimi, bo z Pogonią Szczecin był kontakt na poziomie prezesów obu klubów. Dużo mówi się w Polsce, dużo używa się hasła Łączy Nas Piłka, hasła Polskiego Związku Piłki Nożnej, no i chyba właśnie Europejskie Puchary to jest nieodzwierciedlenie tego hasła. Chodzi o to, żeby polskie kluby grały jak najdłużej w Europie, żeby zdobywały punkty, żeby przesuwały się w rankingu. Mówimy o odbudowie polskiej piłki, o przesunięciu się z tego 32 miejsca w rankingu UEFA. No to chyba właśnie to jest taki moment, kiedy polskie kluby mają szansę awansować do fazy grupowej. Inne kluby także w tym pomogły i przyłożyły swoją cegiełkę do tego, żeby cała polska piłka wydźwignęła się z tego kryzysu klubowego, jaki jest w europejskich rozgrywkach.
Z waszej strony problemem może nie było same rozegranie meczu w tak krótkim odstępie czasowym, ale fakt, że była przed wami kolejna podróż. W zasadzie nie było czasu, żeby zregenerować się i jakiś normalny mikrocykl treningowy przeprowadzić.
Tak, oczywiście. Najważniejszą kwestią jest to, że Lech właściwie rozgrywa tydzień po tygodniu mecze w europejskich pucharach na wyjeździe. Była podróż do Sztokholmu, akurat niezbyt długa, no bo to jest 1,5 godziny samolotem. Natomiast po meczu z Wartą, po meczu derbowym właściwie nazajutrz trzeba było podróżować na Cypr. Tak to logistycznie zostało ustawione, żeby piłkarze jak najlepiej zaaklimatyzowali się. Podróż samolotem ponad 3,5 godziny. Wróciliśmy właściwie w nocy ze środy na czwartek. Piłkarze mieli tylko regenerację, odpoczywali, tak, i musieliby się od razu szykować do niedzielnego meczu, a po niedzielnym meczu znów trzeba byłoby bukować podróż do kolejnego miasta, więc znów życie na walizkach i właściwie można powiedzieć od 3 tygodni tak Lechici żyją. Więc jakby to ułożenie tego wszystkiego, tych meczów spowodowało, że zapadła ta decyzja, żeby spróbować przełożyć ten mecz z Pogonią Szczecin.
No i to spotkanie nie odbyło się, podobnie jak nie odbyło się spotkanie Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław, planowane na dzisiaj na godzinę 17:30. Legia Warszawa również przygotowuje się do spotkania 4. rundy kwalifikacji Ligi Europy z Karabachem Agdan z Azerbejdżanu. Natomiast w meczach rozegranych Krakowia zremisowała z Rakowem Częstochowa 2-2, Górnik Zabrze zremisował z Wisłą Kraków 0-0, Jagiellonia Białystok przegrała z Zagłębiem Lubin 0-1, Lechia Gdańsk rozbiła pod Beskidzie Bielsko-Biała 4-0, no i przypomnę coś, co cieszy na pewno kibiców zielonych, Warta Poznań wygrała w Płocku z Wisłą 3-1. O najbliższych spotkaniach za tydzień już mówiłem. W niedzielę 15, Grodzisk Wielkopolski, Warta Legia, 17:30 Gliwice, Piast zagra z Lechem Poznań i Piast Gliwice jeszcze jutro rozegra swoje najbliższe spotkanie kończące 5. kolejkę, choć nie do końca, bo bez tych 2 spotkań planowanych na ten weekend, czyli mecz Stal Mielec, Piast Gliwice jutro o godzinie 18.
Jutro piłkarskie ligowe emocje jeszcze z udziałem Piasta Gliwice, zanim przyjedzie na Bułgarską za tydzień, no ale oczywiście w środku tygodnia będziemy mieli także europejskie emocje, to dzięki temu, że piłkarze Lecha awansowali do decydującej, rozstrzygającej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, ponieważ w spotkaniu, które także transmitowaliśmy na naszej antenie, pokonali w znakomitym stylu na Cyprze drużynę Apollonu Limassol. A zatem powróćmy do tamtego spotkania w radiowej opowieści.
Efektowny awans piłkarzy Lecha do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Wygrana w Nikozji z Apolonem Limassol 5-0. Pierwszy gol w 42 minucie Pedro Tiby. Trzeba było, panie trenerze, zobaczyć, o co w tym spotkaniu chodzi, znaleźć sposób na Apolon, żeby pod koniec pierwszej połowy strzelić gola. Szkoleniowiec kolejarza Dariusz Żuraw.
Graliśmy dzisiaj z naprawdę mocnym zespołem i nie było takie proste rozmontować tą defensywę, pomimo tego, że byliśmy dobrze przygotowani i szukaliśmy tych piłek za linię obrony. Fajnie, że po takim podaniu, po fajnej akcji tą bramkę zdobyliśmy. No, kiedy dołożyliśmy drugą, widać było po zespole, że złapał naprawdę duży luz, a kiedy złapiemy luz, to jesteśmy naprawdę mocni.
Druga bramka w 47 minucie Isaka, trzecia w 58 minucie Kamińskiego. Od początku drugiej połowy mocno zaatakowaliście. To się nazywa wysoki pressing, dobrze mówię?
No tak, to jest coś, co chcemy grać i w lidze, i w lidze Europy. No, nie chcemy być zespołem, który jedzie i broni się, czeka na kontrę i my chcemy dominować, chcemy prowadzić grę, tego się uczymy, no czasami jeszcze nie do końca nam wszystko wychodzi, natomiast te mecze w Lidze Europy przynajmniej pokazują, że idziemy w dobrym kierunku.
Sykora 81 minuta, Pedro Tiba doliczony czas gry, no to już było dobijanie przeciwnika, który chyba po trzeciej bramce zgasł.
No tak, ale to też świadczy o tym, że ten zespół nie zadowala się wynikiem, czy jest on 1, 2, 3-0, idzie do końca, walczy, wraca to, co było w tamtym sezonie i ja się na przykład z tego bardzo cieszę, bo nie lubię dziadostwa. Jeżeli mamy przeciwnika, któremu możemy wbić 5 bramek, no to wbijmy 5. Jeżeli możemy więcej, to więcej. Jeżeli trzeba wygrać 1-0, no to trzeba grać tak, żeby to 1-0 dowieść, ale zawsze będziemy dążyć do tego, żeby prezentować w miarę ładny futbol i żeby grać do końca.
Przed wyjazdem na Cypr powiedział pan, że chyba nie jesteście faworytem, ale możecie powalczyć o awans do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Chyba nie spodziewał się pan, że w tak efektowny sposób można wygrać w Nikozji.
No myślę, że nikt się nie spodziewał, ale te mecze pokazują. Już w Szwecji słyszałem opinię, że no przecież jedziemy na skazanie, gdzie to Lech Poznań ze szwedzkim zespołem dawno nie wygrał. Teraz to samo słyszałem o cypryjskich zespołach. Ja obawiałem się tego meczu, analizując Apolon. Wiedziałem, że to jest naprawdę bardzo solidny zespół, który traci mało bramek, gra bardzo dobrze w defensywie. No i tym bardziej cieszę się z tego, że grając przeciwko takiemu zespołowi na jego boisku, grając ostatni mecz w niedzielę, gdzie mieliśmy w zasadzie 2 dni, jeden w podróży, drugi rozruch. No to pokazuje, że dobrze się do tego meczu przygotowaliśmy i że możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość, aczkolwiek no to jest tylko jeden mecz i wiadomo, że możemy w czwartej rundzie odpaść i do fazy grupowej nie awansować. Ale no myślę, że jak przeszliśmy 3 rundy, no to zrobimy wszystko, żeby powalczyć też w tej czwartej. It's a kind of
magic. Piłkarska europejska przygoda z udziałem kolejorza trwa, należałoby powiedzieć, bo piłkarzy Lecha czeka kolejne wyzwanie. Ten mecz, o którym mówiliśmy przed momentem na Cyprze, odbył się w środę, a na poznanie rywala gracze kolejorza musieli poczekać do czwartku, bo w czwartek wieczorem odbyło się spotkanie belgijskiego Charleroi z drużyną Partizano Belgrad i skończyło się zwycięstwem Belgów, ale dopiero po dogrywce 2-1. Zatem belgijska drużyna Royal Charleroi SC, dokładnie tak brzmi pełna nazwa, to jest Sporting Club, będzie rywalem graczy poznańskiego Lecha w czwartej rundzie kwalifikacji. Znowu mecz wyjazdowy, ale postaramy się także tym razem być obecni na tym spotkaniu na stadionie w Belgii w czwartek o godzinie 19. Zapraszamy państwa na antenie Radia Poznań na bezpośrednią relację z tego spotkania. Czwartek, godzina 19. Wcześniej o 18.30 taka mini sportowa arena w formie przedmeczowego studia, więc te emocje, myślę, w czwartek będą już rosnąć, no bo piłkarzy Lecha nie było dawno w fazie grupowej Ligi Europy. Piłkarze z Charleroi ani razu nie grali w fazie grupowej Ligi Europy. Ostatni raz w europejskich pucharach byli w 2016 roku, a więc mimo, że też nie mamy specjalnie radosnych doświadczeń z belgijskimi drużynami, no to może tym razem się uda. Czwartek, 19, nasza transmisja na antenie Radia Poznań. A teraz zerkamy na zegar. 29 minut po godzinie 18. Audycja w sportowym rytmie. Za 3 minuty niespełna blok siatkarski. rozpoczynamy blok siatkarski w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Jeśli chodzi o ekstraklasę siatkarek, to wczoraj wieczorem w kaliskiej arenie doszło do spotkania Energa MKS Kalisz kontra BKS Stal Bielsko-Biała. Kaliszanki przegrały to spotkanie 0 do 3 w setach do 25, do 18 i do 21. Posłuchajmy, co naszej reporterce Danucie Synkiewicz powiedzieli po tym spotkaniu kapitan zespołu kaliskiego Ewelina Polak i trener kaliskich siatkarek Jacek Pasiński.
Pierwsza część tego seta to była taka gra, jaką mam nadzieję, że Kalisz będzie prezentował w tym sezonie, a dalsza część meczu to na pewno nie jest ten zespół, który widzimy na treningach codziennie. Ja to jako kapitan mówię z pełną świadomością. Biorę też na siebie troszeczkę, na swoje barki tą porażkę, ponieważ moje błędne wybory i gdzieś tam no, niedokładne rozegranie w ważnych momentach zadecydowało o tym, że ten pierwszy set nam przepadł i myślę, że to troszeczkę jakby nas taki cios dostałyśmy, tak? I długo się otrząsałyśmy z tego. Próbowałyśmy się podnosić, walczyć dalej, natomiast gra bielska po prostu była bardzo dobra i w obronie, i w ataku. A myślę, że gdzieś tam żeśmy troszeczkę ten mecz może nie odstały, ale na pewno to nie był Kalisz, jaki będziecie widzieli w tym sezonie. Może gdzieś trochę, ale ja bym na to nie zrzucała winy. Ja bym tutaj, tak jak mówię, no troszeczkę tej odpowiedzialności za przegraną wzięła na swoje barki, bo jako ta jedna z doświadczonych powinnam się zachować lepiej w niektórych momentach, natomiast dziewczyny chciały, walczyły, może troszeczkę gdzieś tam presja tego pierwszego meczu u siebie, może też późna pora, można szukać wiele wymówek, natomiast no mówię, na pewno to nie jest zespół, który chcemy prezentować jakby na boisku i pokazywać kibicom. Jutro się budzimy, jest nowy dzień, przygotowujemy się do kolejnego meczu, który jest już w piątek i będziemy walczyć od pierwszej piłki. No ja powiedziałam dziewczynom i przytaknęły mi, że no po prostu jeszcze mamy 20 meczów do końca rundy zasadniczej i już więcej, mam nadzieję, takiego meczu w naszym wykonaniu, bo to nie zobaczycie.
Tak to jest, że młodość ma to do siebie, że faluje. No i dzisiaj nas dopadła ta młodość. Trochę wydaje mi się brak charakteru, taki wyszedł z wieszonej głowy, jakby nie można było dobić. Będziemy nad tym pracować, wiadomo, tutaj nikt głowy nie schyla. Szkoda punktów, szkoda meczu przede wszystkim, bo mecz nie był jakiś totalnie poza zasięgiem, bo był w naszym zasięgu. No ale niestety, mając tak młody zespół, to trzeba nieraz wziąć to pod uwagę, że coś może się zaciąć i wtedy trzeba pokazać ten charakter. Z tym charakterem na razie u tych młodych dziewczyn różnie bywa. Nie abstrahuję od tego, że nie trenujemy, bo trenujemy. Niemniej telewizja, pierwszy mecz u siebie, to szło dobrze i nagle jedna, dwie piłki odwróciły losy meczu. No cóż, no przepraszam kibiców, bo trzeba przeprosić za taki mecz kibiców. Mam nadzieję, że wiemy, gdzie jest dno tego, no, ale z młodością jest tak, że niestety będzie falowała. Musimy w tym roku się do tego przyzwyczaić, że będziemy grali mecze super, a będziemy starali się pracować tak, żeby tych takich gorszych meczów było jak najmniej. Ten tydzień poświęcimy na pracę, troszkę nad tymi elementami, które nas zawiodły w tym meczu. Przed nami UKS, wyjazd do Świecia, tu są następne mecze, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. My jesteśmy liderami, Bielsko jest liderem, 3 punktów już czasu nie cofniemy.
Czasu nie cofniemy. Wczoraj porażka w sobotni wieczór w kaliskiej arenie. Energa MKS przegrywa ze Stalą Bielsko-Biała 0-3, która notabene jest liderem tabeli, przyznajmy, dosyć niespodziewanym. W meczach, które się już odbyły w drugiej kolejce Tauron Ligi, bo tak nazywa się ekstraklasa siatkarek, Łódzkie Budowlane przegrały z Dewelopresem Rzeszów 1-3, a Wolej Wrocław uległ Legionowi także 1-3. Na dzisiaj na 20.30 zaplanowany mecz Chemika Police z Radomką, a drużyna Enei PTPS-u Piła jutro o 17.30 zagra w Bydgoszczy mecz z tamtejszym pałacem.
W lidze siatkarek pierwsze spotkanie w pierwszej kolejce Energetyka Poznań. Ale Energetyk podejmował wczoraj Płomienia Sosnowiec i to było bardzo emocjonujące spotkanie. Przenieśmy się do sali Citizen, gdzie odbyło się to spotkanie.
Premierowe spotkanie pierwszej ligi szeńskiej siatkówki w sezonie 2020-2021 w poznańskiej hali Citizen. Enea Energetyk gra z Beniaminkiem Płomieniem Sosnowiec. Końcówka tiebreaka. Pierwszy set wygrany przez Poznanianki 25-22. Druga partia dla gości do 19. W trzecim secie lepsza znowu drużyna poznańska 25-20. Ale set czwarty dla ekipy gości 25-19. No i teraz w tiebreaku piłka meczowa. Pierwsza w tym spotkaniu dla drużyny Sosnowca. Poznanianki dowodzone przez trenera Marcina Patyka. grają bardzo, bardzo nierówno, na bardzo wysokim poziomie tylko Klaudia Świstek i Oriana Miechowicz. No i teraz trzeba się bronić. 14-11 rywalki prowadzą. Teraz piłka wojsko po kapitalnym ataku po prostej Klaudii Świstek i mamy 12 punkt za drużynę z Poznania. Nie tylko poznańscy kibice, ale także ci, którzy przyjechali z Sosnowca, patrzeni, czy to spotkanie jeszcze potrwa. Kolejna zagrywka Świstek, nieźle sosnowiczanki, ale cudownie Oriana Miechowicz przy siatce i 14-14. Wszystko rozstrzygnie się w tym tiebreaku na przewagi, ależ emocje w poznańskiej hali Citizen i piłka meczowa dla poznanianek 17-16, ale to nie koniec znowu spotkania, bo był znakomity atak po stronie drużyny Płomienia Sosnowiec w wykonaniu Kawy i mamy remis 17-17. I przed momentem kapitalny blok drużyny sosnowieckiej i ponownie piłka meczowa wraca na stronę drużyny rywalek Enei Energetyka. 18-17. To spotkanie zaczęło się o godzinie 17. No i grają już ponad 2,5 godziny. Teraz asy serwisowy jest po meczu. Drużyna Płomienia Sosnowiec wygrywa tiebreaka 19-17 i całe spotkanie z Eneą Energetykiem 3-2. Szaleją dziewczyny z Sosnowca, bo one 19-17 wygrały tiebreaka mimo fenomenalnej gry, nawet piłkarskiej. Tu widziałem akcję w stylu Ronaldo, Lewandowskiego, Klaudii Świstek. Nie wystarczyło i trochę przykro, bo wy miałyście także piłki meczowe.
No tak, bardzo przykro, bo myślę, że no zabrakło może troszkę cierpliwości, chłodnej góry, ale uważam, że no to są początki. My jesteśmy całkowicie nowym zespołem, my się poznajemy. Ja jestem zawsze zadowolona, bo no to jest początek. My mamy mieć formę na play-offy, a nie teraz.
Po tym trzecim secie wydawało się, że będzie już lepiej.
Też uważałyśmy, że będzie lepiej, że to pociągniemy. No gdzieś tam za dużo własnych błędów. Trener ryzykował w niektórych momentach, szkoda, ale myślę, że wyciągniemy konsekwencje po prostu i będziemy nad tym pracować.
W siatkówce nie ma remisu, ale takie remisowe spotkanie z Płomieniem Sosnowiec zagrały siatkarki Enei Energetyka. Co na to trener Marcin Patyk?
No ta końcówka czwartego seta, bo tam nie pamiętam dokładnie stanu, ale chyba było po 18, tam było równo, dosyć wysoko. Tam nie wiadomo kiedy nagle gdzieś tam jeden punkt, drugi punkt, trzeci punkt, gdzieś tam w serii straciliśmy i nam gdzieś tam wygryzły zawodniczki z Sosnowca ten czwarty set. Tam zabrakło postawienia kropki na D. Ja myślę, że jeszcze długa droga przed nami, tak żebyśmy się zgrali. My potrzebujemy na pewno czasu na to, żeby dojrzeć jako zespół, bo jesteśmy całkowicie nowym zespołem. Zawsze jest lepiej wygrać niż przegrać i to nie jest żadne usprawiedliwienie, że jesteśmy nowym zespołem, ale ten czas na pewno będzie nam sprzyjał.
Energetyk Poznań na razie przegrał z Płomieniem Sosnowiec 2-3. W pozostałych meczach pierwszej kolejki pierwszej ligi siatkarek Unii Opole wygrało z Olimpią Jawor 3-0. Sampajda Jarosław wygrał z Nosirem Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3-1. Solna Wieliczka przegrała z Częstochowianką 0-3. AZS Politechniki Śląskiej z Gliwic pokonał Karpaty Krosno 3-0. Stal Mielec wygrała z PWSZ Tarnów 3-2. SMS PZPS Szczyrk pauzował.
Teraz druga liga żeńskiej siatkówki. W grupie pierwszej sporo meczów przełożono na październik i zagrała jedna wielkopolska drużyna, ta, która debiutuje na szczeblu centralnym, czyli UKS Szamotulanin Szamotuły. Było to wyjazdowe spotkanie w Bydgoszczy z rezerwami tamtejszego pałacu. Ekipa szamotulska tym razem, no, sroga lekcja na dzień dobry w tej drugiej lidze. Porażka 0-3. W dwóch innych meczach, które się odbyły, Gdynia Gdańska pokonała AZS UMK Toruń 3-1, a Sokół Mogilno wygrał z Truso Elbląg 3-0.
W grupie trzeciej, drugiej ligi siatkarek mecz MKS-u drugiego Kalisz z Łaską przełożono na 7 października. A w meczach rozegranych Chełmiec Wałbrzych przegrał z Libelola Aleksandrów Łódzki 2-3. Sobieski Oława pokonał NTS Kanysa 3-2. MKS Dąbrowa Górnicza wygrał z Sokołem Katowice 3-2. Wolej Świdnica pokonał drugi zespół Wolej Wrocław 3-1. Pauzowała jedynka Siewierz.
Druga kolejka spotkań w pierwszej lidze męskiej siatkówki, gdzie mamy wielkopolskiego jedynaka w postaci Crispolu Września. Posłuchajmy zatem prezesa tego klubu, pana Roberta Bartek, który mówi o o zmianach w drużynie i o jej celach w nowym pierwszoligowym sezonie.
Kolejny raz odmłodzony został zespół, dużo jest młodzieży, dużo jest wrześniak, którzy ukończyli wiek juniora i doszli, dołączyli do naszego zespołu. Teraz no myślę, że trzeba tylko pracować, trener musi pracować, myślę, ma duże doświadczenie i przez te poprzednie sezony pokazał, że potrafi nawet z młodego zespołu i z nowego zespołu praktycznie coś zrobić. Ostatnio mieliśmy z trenerem trzecie miejsce 2 lata temu, 3 lata temu również było trzecie miejsce i w tamtym roku no, sezon zakończony wcześniej, ale 4. miejsce. To jest zmiany w kolejnych latach były zawsze dosyć duże. Myślę, że trener lubi pracować z młodzieżą, z młodymi ludźmi, także ma doświadczenie i dobrze mu to wychodzi. Teraz no, myślę, że ta 8, żebyśmy weszli do tej 8, a później będziemy walczyć. Każdy scenariusz jest możliwy. Jeżeli chłopacy będą pracować, to są młodzi ludzie spragnieni gry z warunkami odpowiednimi fizycznymi. Wszystko jest możliwe i możemy walczyć nawet o wejście do 4, ale to minimum takie, które postawiliśmy sobie, żeby wejść do tej 8, a później dalej zobaczymy, jak to się poukłada wszystko. Gramy z Awią Świdnik, ciężki przeciwnik, który wygrał na wyjeździe w Jaworznie 3-0 i teraz my będziemy musieli z nimi walczyć. Zrobimy wszystko, żeby jak z najlepszej strony się pokazać, pierwszy mecz nasz na wyjeździe.
Łatwo jednak nie było i gracze trenera Mariana Kardasa przegrali w Świdniku z tamtejszą Awią 1-3. Pierwsza partia dla gospodarzy 25-20, drugi set także dla Awii 25-19. W trzecim secie wyraźna dominacja ekipy z Wrześni, zwycięstwo 25-13, no ale nie udało się kontynuować tej dobrej pasy, bo set 4 znowu dla gospodarzy 25-17 i przypomnę, Awia Świdnik pokonuje siatkarzy Kwispolu Września 3-1. W innych meczach drugiej kolejki Tauron pierwszej ligi męskiej siatkówki. Mickiewicz Kluczborkę przegrał z Aksą Strzelce Opolskie 1-3. AZS AGH Kraków uległ Olimpii Sulęcin 0-3. Norwid Częstochowa 1-3 przegrał z Wrocławską Gwardią. Wisła Bydgoszcz pokonała 3-0 MCKiS Jaworzno. Basy Białystok przegrał z BBTS-em Bielsko-Biała 0-3. A mecz KPS-u Siedlce z Lechią Tomaszów Mazowiecki został przełożony.
W grupie pierwszej, drugiej ligi siatkarzy są 4 wielkopolskie zespoły, w tym debiutujący w tych rozgrywkach poznański Energetyk. I w pierwszej kolejce Energetyk zagrał z Wilkami w Wilczynie, czyli mieliśmy do czynienia z derbami naszego regionu. Bardziej doświadczony zespół z Wilczyna pokonał Energetyka 3-1. Ponadto Konspol Słupca wygrał z Błyskawicą Szczecin 3-0, a Noteć Czarnków przegrała na wyjeździe ze Stoczniowcem Gdańsk 0-3. W pozostałych meczach Orzeł Międzyrzecz pokonał SKS Gorzów Wielkopolski 3-1, natomiast Tref Lemborg wygrał z SMS-em Police 3-0.
Na zegarze za 16,5 minuty godzina 19 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Teraz należny nam wszystkim muzyczny oddech, a później jeszcze przegląd ligowych wydarzeń. Zajrzymy na parkiety koszykarskie. Mówić będziemy o Superlidze Kręglarek i Kręglarzy, a będzie także o Superlidze hokeistów na trawie. Na zegarze za 12 minut godzina 19, zgodnie z obietnicą ciąg dalszy wydarzeń ligowych. Teraz Ekstraklasa koszykarzy i mecz w Ostrowie Wielkopolskim, który odbył się wczoraj, w którym RGD BM Slem Stal pokonała Pszczółkę Start Lublin 79-74. Bardzo zacięte mecze. Pierwszą kwartę wygrali goście 23-14, drugą gospodarze 19-16, trzecią znowu drużyna z Lublina 25-21 i o wszystkim przesądziła kwarta ostatnia, czwarta 25-10 wygrali Ostrowianie, ostatecznie 79-74 ich zwycięstwo w całym meczu. Najwięcej punktów dla drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego zdobył Chris Smith 19, 16 punktów na koncie Jamesa Florensa i 15 punktów zdobył dla ekipy Stalówki Jakub Garbacz. Z kolei najcelniej w drużynie Pszczółki Startu Lublin rzucali zdobywca 15 punktów Kamil Łączyński oraz ten, który rzucił 14 punktów Kacper Borowski. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedzieli szkoleniowcy obu ekip, RGT BM Slem Stali Ostrów Wielkopolski Łukasz Majewski oraz szkoleniowiec drużyny z Lublina Dawid Dedek.
Na początku gratulacje dla Pszczółki za naprawdę dobre spotkanie, bo grali dzisiaj bardzo dobrze, ale myślę, że jeszcze większe gratulacje dzisiaj dla chłopaków, że mimo tego słabego początku żaden z nich się nie poddał, nie pękli, mimo że uważam, że nadal nie jesteśmy jeszcze w swojej optymalnej, stuprocentowej formie, to uważam, że z każdym tygodniem idziemy krok, mały krok do przodu. Cierpieliśmy bardzo przeciwko bardzo dobrej drużynie ofensywnie, a wydaje mi się, że zrobiliśmy świetną robotę w obronie, także to bardzo cieszy. W tej drugiej połowie również poprawiliśmy zbiórkę, te rzeczy, które troszkę kulały nam w pierwszej połowie. Dzisiaj ogromne gratulacje dla ławki, bo dzisiaj zrobiła świetną robotę i to pokazuje o sile zespołu i to bardzo cieszy. Jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że udało się wygrać. Dziękuję.
Dobry wieczór. To, co ja mogę powiedzieć, jest, że przez 30 minut graliśmy to, co chcemy grać, natomiast w końcówce nam troszkę zabrakło sił. Nie mieliśmy odpowiedzi na stanie Subina i Kinga pod koszem, a w ataku nam się gra trochę zatrzymała, zrobiliśmy parę błędów, z czego zespół z Ostrowa zagrał 4 szybkie ataki, z czym nas trochę dogonili i myślę, że to są te rzeczy, które były kluczowe. Więc to, co mogę powiedzieć, jest gratulacje i powodzenia dalej.
Przypomnijmy, Stal Ostrów Wielkopolski pokonała drużynę Pszczółki Lublin 79-74. To oczywiście ekstraklasa męskiej koszykówki. Ta kolejka rozłożona na kilka dni, bo już w czwartek niektóre mecze. Astoria Bydgoszcza pokonała MKS Dąbrowa Górnicza 90-78. Śląsk Wrocław wygrał z Asseco Arką Gdynia 85-74. Sapocki Trefle zwyciężył Polfarmę Stargard Gdański 110-76. Spójnia Stargard przegrała z Kingiem Szczecin 64-72. Trwa spotkanie Hydrotraku Radom z Polskim Cukrem Toruń. Mamy trzecią kwartę tego spotkania, a drużyna radomska prowadzi z Torunianami 51-36.
Kontynuujemy przegląd wydarzeń ligowych i zapraszamy teraz na mecze hokeja na trawie, bo bardzo ciekawe spotkanie odbyło się wczoraj pomiędzy AZS-em a WF-em Poznań, a Startem Gniezno. Kto wygrał? Dowiedzmy się z najbliższego materiału.
Spoglądając z trybun, to może nie był finał mistrzostw świata hokeju na trawie, ale emocje były naprawdę do samego końca. Spotkanie AZS-a WF Poznań kontra Start Gniezno, wygrana drużyny gnieźnieńskiej 2-1 i chyba bardzo ważna wygrana dla was, trener Jakub Strząc.
Na pewno ważna wygrana, bo na wyjeździe z bardzo dobrym przeciwnikiem. My mamy młody, perspektywiczny zespół, fajne, naprawdę fajne spotkanie, także tym bardziej cieszy.
Panie trenerze, jak padały te gole dla was, bo prowadziliście 2-0, dopiero troszkę na własne życzenie sobie zrobiliście nerwówkę w końcu.
Po rozgraniu fajnych kąt. Pierwsza po kontrze, druga po takim to w sumie też można było powiedzieć, że to była kontra. Chociaż mieliśmy jeszcze wiele sytuacji do strzelenia, AZS też miał, także fajne spotkanie, na pewno mogło się podobać.
W kategoriach pewnej niespodzianki ten wynik traktujemy z waszej perspektywy też, czy nie?
Z chłopakami rozmawialiśmy i po ostatnim spotkaniu, które nam zupełnie nie wyszło z Gąsową, gdzie zremisowaliśmy 2-2 i wygraliśmy w karnych zagrywkach, przyszliśmy tutaj tacy naładowani, kampanii, żeby pokazać, że z Gonçalo był przypadek i rzeczywiście tak pokazali, bo to był przypadek.
Trener Jacek Adrian na pewno zdenerwowany, bo krzyczał do samego końca i mobilizował swoich zawodników. Potrafili zdobyć kontaktowego gola w meczu ze Startem Gniezno, ale na więcej już dzisiaj czasu nie wystarczyło. Czy was nie było stać, panie trenerze?
Stać chyba nas było na wiele, bo świadczy o tym też ilość krótkich rogów, bo mieliśmy 5 krótkich rogów, przeciwnik żadnego, a to można powiedzieć, że to jest taka no, 100% sytuacja strzelecka. Nic nie udało się z tego strzelić, a później taka wariacka pogoń, żeby dojechać na 2-2. Przeważnie się nie udaje. Przeciwnik fajnie gdzieś tam się konsolidował w defensywie, bronił dobrze. No i się skończyło porażką. Może dobrze, że ta porażka przyszła, bo niektórzy zawodnicy chyba uwierzyli, że już za dobrze gramy, a tak nie jest.
Trener drużyny gnieźnieńskiej wspominał o wypadku przy pracy jego zespołu w meczu z Gonçalo. Dla was ta porażka ze Startem Gniezna to też wypadek przy pracy?
No chciałbym to tak traktować, że jest wypadek przy pracy i nie zakładałem, że możemy tutaj ten mecz dzisiaj przegrać. No, nastawialiśmy się na zwycięstwo, ale wydaje mi się, że troszeczkę zabrakło koncentracji przed meczem. Zaczęliśmy grać też przeciwko sędziom, bo sędziowie dzisiaj poziom, nie że przegraliśmy przez sędziów, ale to trzeba powiedzieć ostro i mocno, ośmieszali się w niektórych decyzjach i stracona pierwsza bramka, to po prostu śmiech na sali. Niby zakładają sobie słuchawki, komunikują się między sobą, a tej komunikacji praktycznie nie ma żadnej. Ja się pytam, po co zakładają te słuchawki? Żeby fajnie wyglądało, czy żeby współpracowali i komunikowali się? Przegraliśmy z własnej winy, nie przez sędziów, ale sędziowie dzisiaj wiele do życzenia.
Kłopoty na łączach.
Widocznie kłopoty na łączach. Moje kłopoty na łączach z drużyną, bo przegraliśmy mecz, a sędziowie mieli kłopoty na łączach między sobą.
Takie to problemy ma doktor Jacek Adrian, szkoleniowiec AZS-u AWF-u Poznań.
Ale państwo nas słyszą, my dzisiaj mamy kłopoty.
Nie
mamy.
I oby tak było do końca naszej audycji i jeszcze dłużej. AZS AWF Poznań przegrał ze Startem Gniezno 1-2. Czego się spodziewać po hokeju na trawie? Na przykład takich spotkań. Warta Poznań zremisowała z Politechniką Poznańską 0-0 i potrzebne były karne zagrywki, które Warta wygrała 4-3, a Pomorzanin Toruń rozgromił LKS Rogowo 16-0, prowadząc do przerwy 8-0. Gdzieś po środku tego można umieścić spotkanie, jeśli chodzi o skuteczność LKS-u Gonçalo z Grunwaldem Poznań. Tutaj wojskowie wygrali na wyjeździe 5-1.
No proszę bardzo, tyle o hokeju na trawie na razie, a teraz o dyscyplinie, którą bardzo promujemy w tym sezonie szczególnie, a to także dlatego, że Radio Poznań, Polskie Radio Poznań stało się oficjalnym patronem medialnym radiowym kręgi klasycznych, konkretnie rozgrywek Superligi i panów i pań. No więc dzisiaj także na bieżąco podajemy wyniki, za które dziękujemy panu Maciejowi Kląskale. Błyskawicznie do nas wpłynęły. Dzisiaj Superliga Kobiet i ważny mecz w Sierakowie. Tamtejsza ekipa Wrzosu grała z Alfą Wektor Tarnowo Podgórne i zwyciężyła 5-1. I uwaga, drużyna Wrzosu Sierakowu stanowiła nowy rekord Polski w drużynie czteroosobowej liczbą 2335 punktów. Był też inny mecz Tucholanki z dziewiątką Amiką Wronki, zwycięstwo ekipy z Tucholi 5-1. Najlepszy indywidualny wynik w tej kolejce pań Barbary Gandeckiej, Wrzosu Sieraków, 617 punktów. Po dwóch kolejkach ligowych w Superlidze Kobiecej na pierwszym miejscu Tucholanka, Czarna Kula, Poznań i Wrzos Sieraków mają po jednym zwycięstwie, ale mają jeden rozegrany mecz mniej. No i zerkamy do Superligi Kręglarzy Klasycznych. Oto rezultaty. Dziewiątka Amika Wronki pokonała Czarną Kulę Poznań 7-1. Start Gostyń przegrał z Alfą Wektor Tarnowo Podgórne 2-6, a Wrzos Sieraków uległ Polonii Leszno 3-5. Najlepszy wynik indywidualny kolejki mężczyzn Michała Grędziaka z Alfy Wektor Tarnowo Podgórne to 640 punktów. Po dwóch kolejkach męskiej Superligi Kręglarzy na pierwszym miejscu Alfa Wektor Tarnowo Podgórne, która ma tyle samo punktów co dziewiątka Mika Wronki, ale prowadzi lepszym bilansem meczowych punktów.
Wspomniana przez ciebie Barbara Gandecka, która wykulała najlepszy wynik w tej kolejce kobiecej ekstraklasy kręglarek. Po południu, wracając z meczu w Sierakowie, oklaskiwała na hipodromie w Baborówku Mistrzostwa Polski we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego.
Czyli jak się duża, lubi sport i kocha sport, to
duża
jest
duża wszechstronność, jasne. Tak. A dlatego o tym mówię, bo też tam byliśmy dzisiaj, zatem w drugiej godzinie naszego programu będzie o imprezach rangi mistrzowskiej, czyli właśnie między innymi o Mistrzostwach Polski we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego w Baborówku. Będzie o motorowodniackich zmaganiach także w naszym regionie.
Z Rogoźnie.
I ciąg dalszy zmagań ligowych. Omówimy jeszcze to, co działo się na parkietach szczypiorniackich i na boiskach rugbystów. Zatem proszę zostać z nami do godziny 20.